Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program dzisiaj realizuje ojciec Piotr. Bardzo serdecznie witam, ojcze.
Witam również i ja, życząc tego, co dobre na cały dzisiejszy dzień.
No właśnie, ojcu, również życzymy. Mam nadzieję, że ojciec się włączy w nasze spotkanie, jak będzie taka stosowna okoliczność. Tak zawsze zapraszam, jak zdarza się, że któryś ojciec jest po drugiej stronie szyby, żeby jakoś tak wchodził w nasze spotkanie, bo to zawsze jakoś tak wzbogaca. A dzisiaj dorosłe dzieci alkoholików. Przed tygodniem zapowiadałam ten temat. Wtedy, kiedy mówimy o uzależnieniu od alkoholu, czy o problemach, które są z tym związane, to zawsze jest Anna. Anna z Torunia. Anno, oddaję Ci głos najpierw, bo wiem, że jak zwykle dwie minutki, Aniu, nie więcej. Patrzę na zegarek.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich. Anna, jestem alkoholiczką. I może na samym początku chcę podziękować Agnieszce, że przyjęła zaproszenie, że przyjęła zaproszenie. Jarek, że przyjął również zaproszenie i jeszcze przywiózł nas. W komfortowych warunkach jechaliśmy.
Pozdrawiam wszystkich. Zabawiam rozmową, rozumiem?
No, oczywiście. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich w Zakroczymiu, którzy odbywają rekolekcje. Również byłam na tych rekolekcjach adwentowych. One kończą się dzisiaj w tej chwili mszą świętą.
I pozdrawiam, drodzy Państwo, poświęcenie ze strony gości dzisiejszych.
Tak. I pozdrawiam właśnie wszystkich uczestników tych rekolekcji, oczywiście ojców kapucynów, pozdrawiam również siostry zakonne, wspomożycielki dusz czyśćcowych, pozdrawiam ojca Krzysztofa, który jest w tej chwili w Hajnówce, również siostry zakonne, które tam poznałam będąc, Klaryski od Wieczystej Adoracji. Serdecznie, serdecznie pozdrawiam siostry. Pozdrawiam oczywiście wszystkich przyjaciół i znajomych, ale przede wszystkim przyjaciół ze wspólnoty mojej i pokrewnych wspólnot. I wszystkie moje dzieci przybrane, które zapewniam o modlitwie i o miłości swojej dań.
Dzięki, Aniu. To wszystko?
Tak, i się zmieściłam. Zobaczek, jak krótko, ale może później jeszcze.
Świetnie, nie. Później już nie będzie czasu na pozdrowienia.
Ale wszystkich jeszcze może ojców kapucynów, tak jak raz, jak już wcześniej mówiłam, z Zakroczymia. Przede wszystkim z Zakroczymia.
Dzięki, Aniu.
A może jeszcze ojca Antoniego z Pieniężna.
No, ja wiedziałam, że to tak. I jeszcze może kogoś, Aniu.
Ale to później, jak się przypomnę.
Dobrze. 13 minut po godzinie 10 rozpoczynamy nasze spotkanie. Dzisiaj, jak już mówiłam przed chwilą, temat dorosłe dzieci alkoholików. W studiu witam przede wszystkim Agnieszkę.
Witam.
Oraz Jarka. Już Ania powiedziała, że Jarosław zgodził się przywieźć panie z Zakroczynia, z Warszawy. Ale mam nadzieję, że pani Jarosław, że może jak coś tam się wydarzy, to pan również zabierze głos. Pani Agnieszko, pani nie słuchała na pewno przed tygodniem audycji, ale przed tygodniem była audycja na temat wpływu alkoholu na dziecko rozwijające się w łonie matki. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o tym, jak alkoholizm rodziców, jak nadmiar tego alkoholu w rodzinie wpływa na dzieci. Bardzo proszę, pani przyjechała do radia, więc rozumiem, że pani zechce się podzielić swoim doświadczeniem.
Tak, w ogóle dziękuję za zaproszenie, bo temat jest bardzo potrzeba, aby o nim mówić, a jest mało takich możliwości tak naprawdę. Tak, ja jestem dorosłym dzieckiem alkoholika i kiedyś mnie przyjaciel zapytał, z czym to się wiąże, tak w dwóch słowach. I tak sobie pomyślałam, że w dwóch słowach to jest samotność i brak poczucia wartości, bądź bardzo niskie poczucie wartości. I tak naprawdę chyba w tym mogłabym zamknąć swoją wypowiedź, ale domyślam się, że nie o to chodzi. Więc odkąd pamiętam, to mój tata pił i pije nadal. Więc to miało ogromny wpływ na moje i mojego rodzeństwa wychowanie, na nasz rozwój tak naprawdę. To było tak, że ta samotność, my się rozwijaliśmy, przychodziły kolejne jakieś problemy, czy szkolne, czy jakieś miłości, jakikolwiek, jak ma każda osoba. I problem był w tym, że mojego taty nie było. On był fizycznie, ale duchowo nie miałam wsparcia ani od niego. A mama tak naprawdę najbardziej zajmowała się nim i jego problemem, żeby tak naprawdę go zatuszować i żeby wszystko wyglądało normalnie. I to było chyba najgorsze w moim doświadczeniu, że cały czas przez moje 20 lat życia, znaczy 18 może tak, byłam sama w moim życiu i to było bardzo trudne doświadczenie.
I wszystko skupiało się wokół taty.
Taty i jego choroby tak naprawdę, żeby nie daj Boże z domu nie wyszło to, że on ma problem. A i w domu uważało się, że nie ma problemu, tak? Że tata pracuje, utrzymuje nas, więc nie ma jakiegoś większego problemu. Tylko, że jakby nasze potrzeby nie zamykają się w tym, żebyśmy mieli co jeść i w czym chodzić ubrani, tak? Dochodzą jakieś potrzeby emocjonalne, uczuciowe, duchowe, a mi wiara nie została jakoś przekazana. I właśnie początkiem mojej drogi zdrowienia było nawrócenie, kiedy miałam możliwość przystąpienia do bierzmowania, a tak naprawdę z Kościołem nie byłam związana. I pomyślałam sobie, a może kiedyś będzie trzeba wziąć ślub albo zostać chrzestnym, to ja wezmę sobie, przyjmę bierzmowanie.
Na wszelki wypadek.
Tak. I to było niesamowite, bo ksiądz nam kazał chodzić do kościoła i kazał nam przystępować co miesiąc do spowiedzi i tam trzeba było się podpisy księży zbierać. Ja mówię, no ładnie, co tu nam mówi o wolności,
wpadłam,
religii,
tak.
I teraz nam każą chodzić do kościoła. Ale tak naprawdę to był chyba najtrudniejszy dla mnie czas, tak? Takiego dorastania, też ta trzecia klasa gimnazjum, to myśli w głowie było mnóstwo i było bardzo trudno jakby żyć mi. I kiedy zaczęłam chodzić do kościoła, a u nas w parafii było tak naprawdę w tamtym czasie tylko kilku młodych księży. I oni byli na tą młodzież nastawieni. I oni mnie kupili, że tak powiem. To, co oni tam mi przekazywali o Bogu, o tym, kim On dla mnie jest i że On mnie kocha, tak? Pan Bóg mnie kocha. Ja mówię, mnie? Przecież mnie nikt nie kocha. Przecież ja sobie sama w samotności żyję. To jaki w ogóle Pan Bóg, jakie kocha? Oni mnie tym kupili i ja zaczęłam chodzić i darem dla mnie ogromnym było, kiedy ja się otworzyłam na to. Bo to nie było ode mnie, że ja się otworzyłam. Ja byłam z Kościołem w ogóle niezwiązana. Więc właśnie nawrócenie i później ogromnym przeżyciem było bierzmowanie, kiedy ja wiedziałam, co się tam dzieje, tak, że to dary Ducha Świętego i to było dla mnie niesamowite i to początek drogi, kiedy moja wiara się rozwijała, później poszłam na pielgrzymkę w intencji trzeźwości narodu, taka krótka, pięciodniowa i tam spotkałam alkoholika, który opowiedział mi swoje świadectwo. Jest taki moment na tej pielgrzymce, kiedy się idzie przez Puszczę Kampinoską i tam nie można śpiewać, ani nie ma konferencji, więc idziemy w parach z reguły albo samotnie. I wtedy ten alkoholik podszedł do mnie, on chyba mnie jakoś tam wyczuwał, więc i opowiedział mi swoją drogę życia, tak? Swoją drogę choroby, ale też tego nawracania się i trzeźwienia. I ja mogłam mu wtedy zadać pytania, które chciałam tak naprawdę zadać tacie. I on powiedział mi, że jest coś takiego w Zakroczu, jako ośrodek apostolstwa trzeźwości, że tam są spotkania dla dzieciaków, tak? Dla dzieci i młodzieży. Ja wtedy byłam niepełnoletnia, więc ja się na tamte zapisywałam. I on mówi, to wiesz co, to przyjedź, spotkajmy się w Zakroczymiu, bo jeszcze dogadaliśmy się, że mamy wspólnego znajomego i tam sobie pogadamy, spotkamy się, nie? Ja mówię, no dobra. A miałam wtedy bardzo blisko do Zakroczymia, bo 7 kilometrów. Więc pojechaliśmy tam i on mówi, no to idź do siostry, zapisz się na dzieci, nie? Ja mówię, ja Boże, jedyny, nie chcę, nie? A on mnie tam zaciągnął do tego biura i mówi, ja tu koleżanka chciała się zapisać, ja taka posłuszna się zapisałam. Tak, zapisałam się na spotkanie dla dzieci i tak już zostałam w Zakroczymiu tak naprawdę. Bo na dzieciach byłam, na spotkaniach dla dzieci byłam 2 czy 3 razy, a później od razu przeszłam na dorosłe dzieci alkoholików. I jakby moje życie jest bardzo ściśle związane z Zakroczymiem, z ludźmi, z których tam poznałam. I też, i nie tylko dorosłe dzieci, czy w ogóle dzieci alkoholików, ale też alkoholicy, tak jak tutaj Ania jest, czy Jarek. To ja dzięki nim, dzięki temu, że się z nimi spotykam, że słucham ich wypowiedzi, ich świadectw, że też chodziłam na meetingi dla DDA, ale też dla alkoholików. Ja czerpię od nich doświadczenie, tak? Ja mam szansę nie popełnić tych błędów, które oni popełnili, ale też tak naprawdę dowiedzieć się cokolwiek o chorobie mojego taty i o tym, że on nie robił tego specjalnie, że on wszedł w alkoholizm, tak? Że to się skądś też wzięło i że on nie chciał mnie ranić. On nawet sobie nie zdawał sprawy z tego, co się we mnie dzieje. Zresztą ja też nie wyrażałam tego, bo podstawowym takim problemem w rodzinach alkoholowych jest takie trzy sformułowania skierowane do dzieci, często niewerbalne, z reguły niewerbalne. Nie mów, nie czuj i nie ufaj. Nie mów nikomu, co się dzieje w domu, że w ogóle jest jakiś problem, nie daj Boże, że jest przemoc, tak? To w ogóle nie. Nie czuj, czyli to nawet, co czujesz, tak? Że coś się dzieje w domu, że coś jest nie tak, że chciałabyś to zmienić, że na przykład nie masz teraz w tym momencie, nienawidzisz ojca, bo coś zrobił, czy matki, czy cokolwiek. Ty tego nie czujesz, to nie jest
prawda. Wytwarzaj sobie bariery ochronne.
Tak, to jest cały czas takie się opancerzanie, tak? I problemem moim, kiedy już dorosłam, kiedy wchodziłam w całkiem inne życie, bo się wyprowadziłam z domu, było to, że ten pancerz mi został, a już zmieniły się okoliczności i ludzie, tak? Że ten pancerz już mi nie był potrzebny, a ja cały czas w nim tkwiłam. I bardzo długo zajęło mi, cały czas jakby to jest droga rozwoju, ale bardzo długo mi zajęło czasu, żeby ten pancerz jakoś tak warstwami z siebie zdejmować, żeby zacząć ufać ludziom i do ludzi wychodzić, żeby zacząć rozmawiać o swoich problemach i nie tylko o tym, że w domu miałam alkoholizm, tak? Tylko o tym, co się dzieje u mnie na bieżąco. To było bardzo trudne dla mnie w ogóle stwierdzić, że ja mam jakiś problem i że potrzebuję pomocy. Do tej pory bardzo trudno mi jest prosić o pomoc, ale uczę się tego cały czas. Mam teraz mnóstwo przyjaciół i kiedy mam problemy, kiedy jest mi w życiu źle, to wiem, że mam do kogo zadzwonić, z kim się spotkać i z kim rozmawiać. Więc jakby jest ogromny kontrast w porównaniu z tym, jak żyłam kiedyś, do tej samotności. I kiedy teraz jestem we wspólnocie, kiedy mam przyjaciół, kiedy nie jestem sama, tak? Ja czasem jestem sama fizycznie, tak? Ale nie jestem samotna w swoim życiu.
Do kogo się odwołać.
Tak.
Czy, pani Agnieszko, czy to, co się z panią teraz dzieje, ma jakiś wpływ na pani relacje z tatą, czy z mamą, czy z rodziną? Jak to się dzieje? Czy pani łatwiej teraz? Bo pani już coraz bardzo dużo rozumie i przepracowała w sobie tak dużo, że w zasadzie chciałoby się, żeby jak gdyby pani była tym takim wysłannikiem jak gdyby do rodziny, żeby te sytuacje uzdrawiać tam. Pewnie nie jest to takie proste.
Znaczy chcę zaznaczyć jedną rzecz, że ja odkąd nabrałam jakiejś świadomości i odkąd zaczęłam widzieć, że jest jakiś problem, to chciałam ja coś zrobić, żeby uratować tatę, uratować rodzinę. To nie jest moje zadanie, ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić, tak? Nic. Ja taty na meeting, na terapię, na plecach nie zaniosę, dopóki on tego nie będzie chciał zrobić i dopóki on nie będzie chciał trzeźwieć. Więc gdzieś moje wielokrotne próby pomocy tacie czy braciom, bo oni też mają problemy, ja nie mam na nich wpływu. Ja mam wpływ na siebie i na to, co ja robię. I teraz, kiedy ja byłam na terapii, kiedy chodziłam na meetingi, kiedy jeździłam do Zakroczymia, spotykałam się z ludźmi i jakby pracowałam nad sobą i nad swoim rozwojem, żeby zmieniać moje schematy i nawyki, oczywiście zaczęło się zmieniać też moje otoczenie. W takim sensie, że ja na przykład, odkąd się wyprowadziłam z domu, jeszcze jak mieszkałam w domu, ja z tatą nie rozmawiałam w ogóle. My sobie nawet przez 4 lata my sobie cześć nawet nie mówiliśmy. Mijaliśmy się na ulicy jak obcy ludzie, prawda? I jak się wyprowadziłam z domu, później jeszcze 2 lata to trwało, czyli w sumie 4 lata. Ale ja tego potrzebowałam. Ja mu kiedyś wykrzyczałam, że go nienawidzę. Później miałam wyrzuty sumienia. Ale tak naprawdę te 4 lata nieodzywania się do niego dały mi taką możliwość poczucia tej agresji, tej nienawiści do niego i też przez taki zacząć go rozumieć i też spojrzeć na niego z innej perspektywy. Kiedy ja zaczęłam sobie jako tako radzić z życiem, ze swoimi emocjami, ze swoją duchowością, kiedy się rozwijałam, ja mogłam spojrzeć na mojego tatę inaczej. Też zobaczyć, poznać troszkę jego otoczenie, bo ja żyłam z nimi te 18 lat, ja go w ogóle nie znałam. Ja miałam ogromny problem, co mu kupić na święta, na urodziny i pamiętam kiedyś taką sytuację. Mówię, nie wiem, co mam mu kupić, tak? Nie wiem, nie znam go. A jeszcze brodę nosi, to ani perfum, nic nie używa, jest leśniczym, więc w ogóle totalna masakra. I mówię, nie, no ale ja chcę mu coś kupić. I kupiłam mu 2 piwa, nie? Żeby on wiedział, że ja chcę mu coś dać. alkoholikowi. Ale wtedy nie miałam jeszcze świadomości tego, że akurat mu nie pomagam tym. Ale teraz wygląda to całkiem inaczej. Kiedy ja poznałam też troszkę otoczenie jego rodziny, w takim sensie, że rozmawiałam dużo z babcią, z jego mamą i zobaczyłam, że on też żył z tatą alkoholikiem, że jego rodzice się rozwiedli, że on, jego tata praktycznie umarł mu na ramionach, tak? Że on został z tatą, żeby się nim opiekować, tak? Bo tata pił i nie ogarniał sam swojego świata. Więc jakby mój tata jest bardzo do mnie podobny. Więc ja zobaczyłam w nim całkiem innego człowieka, niż ja znałam też jakby z tej perspektywy swojego dziecięcego takiego świata, a też oczywiście jakiś tam obraz taty, który przekazywała mi mama, tak? I że to tata alkoholik i że to on robi źle rodzinie, tak? No to też miało wpływ. Dzisiaj ja z tatą rozmawiam. Ja z tatą rozmawiam i dzielę się swoim życiem, mimo że on dalej gdzieś tam żyje w swoim świecie, nadal używa alkoholu, nie wiem, czy destrukcyjnie, czy nie, jakby nie skupiam się teraz na tym. Jestem w stanie z nim rozmawiać, dla mnie to jest ogromne osiągnięcie, takie też duchowe tak naprawdę, bo mi nie było wcale dobrze z tym, że ja z nim nie rozmawiałam, ja go potrzebowałam. Ten okres gimnazjum, liceum, no ja go bardzo potrzebowałam, ale ja nie umiałam się nijak do niego odezwać, tym bardziej, że byłam przekonana, że on mnie nie kocha i w ogóle nienawidzi i ma mnie w poważaniu. A tak naprawdę nie miał. Tak naprawdę, ja nie wiem, to jest niesamowite, bo ja z czasem doszłam do takiego wniosku, że ja więcej złości mam do mamy tak naprawdę niż do taty, który tą destrukcję jakoś tam wprowadza, jakby jej zalążek, ale całe to otoczenie tej sytuacji, tak? To się nazywa współuzależnienie, to co robią mamy. I to jest z reguły mamy. I to jest chyba najgorsze, bo ja w tym wypadku, kiedy tata pił, nie miałam ani taty, ani mamy. Stałam się chyba w wieku 7 czy 8 lat partnerem mojej mamy. Ja rozmawiałam z nią o problemach mojego taty, moich braci, takich szkolnych i nie tylko, o tym, że nie mamy za co ugotować obiadu. Ja się stałam partnerem mojej mamy. I to było, ja potrzebowałam jej jako matki, tak, a nie być jej przyjaciółką. Tak.
To, co pani mówi, pani Agnieszko, jest tak bardzo typowe, opisywane tak, już wiele razy to słyszeliśmy, ale oczywiście opisywane też w literaturze, tak, że dziecko wychowywane w rodzinie, gdzie jest nadmiar alkoholu, przede wszystkim chce być jak najlepszym dzieckiem, posłusznym, prawda, jak najlepiej się uczyć. Chce, jak gdyby nie, bo wydaje mu się, że ten tato może przez niego, albo mama przez niego, prawda, więc będę jak najbardziej dorosły, zrobię wszystko, co, prawda, żeby tylko tato nie pił. Jak gdyby zabiera sobie dzieciństwo.
O, no samo sobie tak, nie zabiera tak do końca.
Nie, wiadomo, nie? Wiadomo.
Ale to jest tak, też tak, że jedna rzecz jest, że jest ogromne poczucie winy, że to tata przeze mnie pije, tak? Ale też różnie na to reagujemy, na to poczucie winy. Jest tak, jak psychologia opisuje to, że są takie różne role, które przyjmują dzieci. Ja na przykład byłam dzieckiem bohaterem tak w większości czasu, czyli oczywiście bardzo dobre oceny w szkole, nadodpowiedzialność taka, tak, że ludzie we mnie widzieli dorosłego i wiedzieli, że zawsze mogą na mnie polegać. Mhm. Nigdy się nie spóźniałam, czekałam pół godziny wcześniej przed spotkaniem, żeby tylko się nie spóźnić, co było tak naprawdę chore, to było nadodpowiedzialność i ja byłam tak dziecko naprawdę idealne, od dziecka dorosła, tak? Mhm. I sama sobie radziłam z problemami, sama je rozwiązywałam, jeszcze ludzi ze sobą jakby, ludzie do mnie przychodzili. Chodzili tak. Mama to jedna rzecz, ale też ludzie, którzy lgnęli do mnie, bo ja taka byłam troszkę taka matrona, nie? Ja tu wszystkich do siebie przygarnę, ja wszystkim pomogę i wszystkich na swoich plecach zaniosę, nie? A to nie jest tak. Kiedyś jak rozmawiałam z moim przyjacielem i składaliśmy sobie życzenie świąteczne i ja tak z nim rozmawiałam, on mówi, Aga, ale ty nie zaniesiesz do zbawienia wszystkich ludzi, nie? A w sensie rozpłakałam strasznie. Mówię, kurczę, a przecież to takie oczywiste, a jakby jeszcze o tym nie wiem. Jeszcze w środku chcę pomagać i chcę ludzi nosić na plecach, a to tak nie działa. Jeszcze wracając do tych dzieci, to jest tak, no, że ja byłam dzieckiem tym bohaterem. Jest dziecko kozioł ofiarny, tak się na niego mówi, które tak naprawdę swoim zachowaniem poszukuje uwagi, żeby na nim skupić, tak? Ono źle się uczy w szkole z reguły, ma słabe stopnie, jakieś problemy takie wychowawcze stwarza. Tak naprawdę takie fajne jest takie powiedzenie, że zła uwaga w takim sensie, że z negatywnych powodów jest lepsza niż jej brak. Więc ono tak zwraca na siebie uwagę. Jest dziecko maskotka, które jest tak naprawdę wykorzystywane do tego, znaczy wykorzystywane, no używane tak naprawdę do tego, żeby gdzieś tam jak tata robi awanturę.
Do tych gierek domowych po prostu.
Tak, jak się robi awanturę czy coś, to żeby załagodzić sytuację, bo tatuś zawsze jej kocha, to tam ono załagodzi. Więc jakby różne są mechanizmy, tak? Nie zawsze to dziecko jest tak odpowiedzialne i takie zawsze dorosłe. Jest też dziecko we mgle, które idzie sobie w swój świat. I tak na początku też ja byłam takim dzieckiem, że mam w poezję, w opowieści, w muzykę, żeby tylko odciąć się od rzeczywistości, żeby nie widzieć, że jest problem i że jest mi źle. Ale to są różne mechanizmy. Z czasem tak naprawdę, kiedy moi bracia gdzieś tam przestali w swoje role wchodzić, ja wchodziłam w każdą po trochu. I te, nie ma jakichś takich ostrych granic pomiędzy tymi rolami. Każdy, tak naprawdę one się mieszają, więc...
No tak, bo to jest taki podział książkowy troszkę, a życie, wiadomo, scenariusze pisze różne. Jest 10:31 minut, drodzy Państwo, słuchają Państwo Radio Maryja. W Radiu Maryja dzisiaj w audycji dla chorych mówimy na temat dorosłych dzieci alkoholików. Naszym gościem podstawowym jest pani Agnieszka, Anna oczywiście oraz pan Jarosław. Pani Agnieszko, może oddamy już głos radiosłuchaczom, bo mogłybyśmy jeszcze dalej rozwijać, ale myślę, że radiosłuchacze będą panią na pewno wyciągać.
Czekam na pytanie.
No właśnie. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować już do nas 655-2355 i 655-2356. 56 to numer kierunkowy. Oczywiście najpierw do Polska Południowa, Północna, później Południowa. Już mamy telefon, więc odbieramy. Halo, słuchamy? Halo?
Barbara Łazowska.
Witamy
ja
Pani.
Chciałam przekazać taką, z Mazowsza, chciałam przekazać taką informację odnośnie alkoholizmu. Przede wszystkim to kudzu, który jest propagowany i podobno daje efekty. Ja nie miałam możliwości nigdzie sprawdzić, ale w każdym razie słyszałam już kilka audycji na ten temat. Druga sprawa. W XII wieku żyła święta Hildegarda. Święta Hildegarda przekazała wspaniałą metodę leczenia alkoholików, tak zwanym winem gaszonym. To się gotuje wino, 1/10 zimnej wody, po 2 minutach gotowania. Wlewa się...
Pani Barbaro? Halo,
wodę.
Ja bardzo przepraszam, pani Barbaro. Mamy dzisiaj temat dorosłe dzieci alkoholików. Dziękuję bardzo, że pani no, telefonując chce jakoś no, pomóc osobom, które są uzależnione. Dzisiaj mówimy raczej o problemie współuzależnienia, więc czekamy na takie telefony, bo myślę, że wiemy, jaki procent w Polsce jest rodzin dotkniętych tym problemem. Zapraszamy tych, którzy chcieliby porozmawiać o swoim życiu w rodzinie, gdzie był alkohol, do telefonowania do nas, do rozmowy przede wszystkim z Agnieszką. Nie mamy jeszcze. Mamy telefona, więc odbieramy. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jest Teresa mówi.
Witamy
ja
Panu.
Ja chciałabym się tylko tak podzielić, ale też może otrzymałabym radę. Ja jestem sąsiadką, gdzie był problem alkoholowy. Byli obydwoje rodzice uzależnieni. Mama jest po terapii, ojciec już nie żyje. Miał padaczkę i zmarł. I tam jest dzieci dorosłe, ale też dziewczyna, która jest w gimnazjum. No i jak było dziecko, rodzice pili alkohol, po prostu było dziecko praktycznie u nas. Zdawaliśmy schronienie ciepło rodzinne. Teraz po śmierci ojca i mama po terapii praktycznie straciliśmy kontakt. To dziecko jakby się odizolowało. Obawiam się właśnie takich tych typów jakichś, gdzie, nie wiem, czy choroby. Nie rozumiem tej po prostu sytuacji. Staliśmy się jakby obcy.
A w jakim wieku jest ta dziewczyna?
Teraz w tej chwili jest w drugiej klasie gimnazjum.
A to jest najtrudniejszy wiek, tak?
Wie pani co? I co jest... Ja nie to... To jest... Jakbym czuję się również może źle, ale jakby odpowiedzialna też na dalszy jakąś drogę, żeby być tą sąsiadką, tą przyjacielem takim, bo no trudno mi właśnie to powiedzieć. Jak nawiązać powrotem z tym dzieckiem kontakt? Owszem, jest dzień dobry, ale jest takie chłodne, jakby lęk przede mną. Nie wiem, nie rozumiem tego. Z mojej strony zawsze było właśnie życzliwość, dobroć, udzielenie takiego schronienia. W tej chwili jesteśmy ludźmi bardzo obcymi. I nie wiem, co jest przyczyną. Coś może ja powinnam zrobić. Ja nie rozumiem po prostu. Tyle chciałabym do tej audycji i bardzo dziękuję za tę audycję.
Dziękujemy bardzo. Pani Tereso, pozdrawiamy. Pani Agnieszko, chciałaby pani jakieś rady udzielić pani?
Czy bardzo trudno jest radzić tak naprawdę. Tak jak pani mówi, nie wie pani, co jest przyczyną i tak naprawdę póki to dziecko nie będzie chciało, ta dziewczyna się do pani odezwać, to pani się nie dowie. Może ja przynajmniej tak to widzę tylko, że może pani nadal by za nią otwarta i serdeczna, bo inaczej pani nie wpłynie na nią. Też na siłę ciągnąć kogoś to z reguły daje przeciwne skutki, więc...
Ja myślę, pani Agnieszko, to co tutaj od razu wychwyciliśmy w studiu, że no, druga klasa gimnazjum to jest taki wiek no, bardzo trudny. To w ogóle relacje z dorosłymi schodzą na plan dalszy raczej, prawda? Szuka się relacji z rówieśnikami. Ale myślę, że to co pani powiedziała, pani Agnieszko, pokazywanie temu dziecku, że nadal jestem serdeczna. Być może, że ta dziewczynka w tej chwili sobie uświadomiła dopiero, w jakiej trudnej sytuacji żyła i nie chce jak gdyby wracać do tej sytuacji, prawda? Teraz może się jakoś uładziła sytuacja w domu i ona może boi się rozmów na ten temat z sąsiadką. Nie wiem, no chyba z pani strony to co Agnieszka powiedziała, pokazywanie jej dalej serdeczności po prostu i otwarcia. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mój Marzena z Poznania. Ja chciałam potwierdzić to, co mówiła pani Agnieszka i bardzo się cieszę z tej audycji. Ostatnio też była ciekawa audycja o tych zagrożeniach
płodowym zespole alkoholowym.
Tak, tak, tak. I bardzo się cieszę z tych audycji właśnie, ponieważ dużo jest audycji o alkoholizmie samym, natomiast niewiele, tak mi się tak patrzę procentowo odnośnie tych spraw, tych problemów właśnie tych dzieci. I teraz ja chciałam jako też dorosły dziecko alkoholika powiedzieć, że miałam podobne problemy jak ta pani Agnieszka. Czyli stałam się właśnie takim powiernikiem mamy. Właściwie ja byłam tą dorosłą osobą zastępującą tego męża jakby w tym sensie takim właśnie powiernictwa. I potem skończyło się na tym, że ja uciekałam od tych rozmów. Ja przestałam rozmawiać z mamą, bo bałam się, bo ja nie rozumiałam tych problemów. One dotyczyły bardzo różnych sfer, różnych kłopotów. Na początku też byłam bardzo szczęśliwa, bo taka byłam dorosła, taka...
Dowartościowana.
Ważna. Proszę?
Dowartościowana.
Tak, taka ważna, tak. Bo taka opiekowałam się braćmi i tak wszystko świetnie. O, jaka ja jestem zaradna, jak ja potrafię w każdej sytuacji się odnaleźć. Natomiast później zobaczyłam i teraz to widzę, znaczy bardzo późno zobaczyłam swoje problemy. Właściwie dopiero w wieku tak 38-40 lat. I to jest właśnie najgorsze, bo ja cały czas czułam, że ja byłam w takiej rodzinie, to jaka ja jestem teraz bogata wewnętrznie o doświadczenia i jak ja to cudownie teraz potrafię zrozumieć alkoholików i jak ja to cudownie, jak ja się ich nie boję, jak ja potrafię do nich podnieść z ulicy i tak dalej. I ja jestem tym taka bogata i ja dobrze takie życie miałam, ponieważ mam teraz takie bogate doświadczenia. Natomiast nie rozumiałam tego, jak bardzo jestem poraniona. I jak bardzo na przykład dopiero doświadczyłam tego, dlaczego ja uciekałam przed mężczyznami. Jak ja do 40 roku życia nie potrafiłam powiedzieć mężczyzna, tylko mówiłam często tylko facet, chłopak, bo to słowo nie chciałam przejść przez gardło.
Czyli albo nie miała pani wzorca po
ogromny
prostu.
Ogromny lęk przed mężczyznami. Mhm. I ja to wszystko było zatajone, to wszystko było... I właśnie do tej pory sobie życia nie ułożyłam tak, jakbym chciała, bo to było, także to jest ogromne zagrożenie, to nie jest tak, że to jest niesamowite zagrożenie. Ja po prostu teraz dopiero widzę, jak ja jestem bardzo poraniona, jak w wielu sytuacjach teraz chcę być dzieckiem i teraz potrzebuję być dzieckiem, ktoś się mną opiekował, wcale nie jestem taka zarazna, jak mi się wydawało kiedyś. I jak potrafiłam się wszystkie opiekować i znaleźć się w każdej sytuacji, wręcz teraz jest odwrotnie. Ja w wielu sytuacjach, które właściwie powinnam jako dorosły człowiek się odnaleźć, wręcz nie potrafię. Także bardzo dziękuję za tę audycję i myślę, że warto by było takich audycji więcej. Jakoś tak może pod różnym aspektem rozwijać tę audycję, bo no nie wiem, jak to tak, może nie umiem się dokładnie wysłowić, ale tak sobie myślę, że dużo się mówi o alkoholizmie, ale bardzo niewiele stosunkowo
o skutkach skutkach. Które w różnych miejscach mogą być, w różnych ludziach, w różnych osobach, które są wokół osoby.
Tak, i to jest bardzo taki temat. Dziękuję serdecznie. Ta audycja poprzednia też mi bardzo dużo dała. No, rewelacja, uważam. Także, żebym prosiła o naświetlanie właśnie tego, co w tych ludziach się dzieje przez całe życie, bo to ja nie miałam takiej możliwości dostrzeżenia wcześniej swojego problemu, żeby się leczyć. I dopiero w wieku, ja nawet nie wiedziałam, że mam uczucia, dopiero jednak ktoś, psycholog mnie zaczął pytać mnie, co ja czuję, a ja tak patrzyłam jak na z kosmosu, uczucia, co to, ja mam jeszcze mieć uczucia, ja mam w ogóle jakieś uczucia, ja miałam 30 parę lat i to jest niesamowite, to jest po prostu, no dopiero wtedy zaczęłam odkrywać pomalutku, dlaczego są takie moje reakcje, dlaczego ja na widok chłopaka z klasy przechodziłam na drugą stronę ulicy. Bo tak się bałam. Każdego chłopaka, chociaż miałam braci. I także dziękuję bardzo, bo za dużo zajmuję czasu. Także serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i tam Państwa. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. To ważne, co Pani powiedziała, żeby te audycje może były jakieś takie szersze tematycznie. No ale na temat samych osób uzależnionych już dawno nie było, Aniu, audycji. Ze 3 miesiące albo 4.
3 miesiące.
Ale właśnie.
Bardzo często zapraszam małżeństwa.
Gdzie mowa o współuzależnieniu i uzależnieniu, jak małżeństwa funkcjonują teraz, kiedy już też nie pije współmałżonek.
Tak, dziękujemy bardzo. Ale odbieramy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Darek z Lublina. Słucham wypowiedzi Pani Agnieszki. Jeżeli mógłbym prosić, czy mogłaby Pani Agnieszka coś powiedzieć o sobie? Ile ma lat, czy ma rodzinę, jakie ma wykształcenie? Bardzo mądra i głęboka jej wypowiedź była.
Dziękuję.
Młodziutka jest dziewczynka.
Słucham, przychodzę na antenę.
Proszę bardzo.
Lat mam 21. Jestem studentką jeszcze. Więc rodziny swojej.
A co pani studiuje?
Psychologię.
No, tak myślałam.
Tak gdzieś jest moją pasją też. A szerzej, no to studiuję, gdzieś tam sobie pracuję, więc...
Utrzymuje się pani sama, rozumiem?
Nie, ze wspomaganiem, że tak powiem.
No jak państwo słyszeli, bardzo dojrzała osoba. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
No jak państwo słyszeli, bardzo dojrzała osoba.
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Słucham audycji odnośnie alkoholu, uzależnień i...
Odnośnie dorosłych dzieci alkoholików.
Tak.
Właśnie.
Ja akurat w rodzinie mam zięcia, który tak był, ale już w tej chwili jest...
Ja bym miał tylko do pani gorącą prośbę. Prosiłem wcześniej o całkowite wyłączenie radioodbiornika, bo
dobra,
ta...
Już.
Tak. Świetnie, dziękuję.
Tak, mówię teraz z Dolnego Śląska. Ja słucham akurat tej audycji i no muszę powiedzieć, że to jest wspaniała audycja wskazująca na to, że można się dowiedzieć, jak prawdziwie można postępować. Wiele nas dorosłych po prostu stawia sprawy, że trzeba odrzucić takiego człowieka, bo to jest niewarto, bo to... Ja osobiście doświadczyłam, że no, to był syn z rodziny patologicznej i tak jak Agnieszka właśnie mówiła, że ona stała się partnerem dla mamy, tak tutaj akurat w tym przypadku było, że chłopak, zawsze twierdziłam, że on stał się jak gdyby mężem dla matki, bo wszystkie czynności w domu, problemy, które stawały na drodze, pomoc matce, pomoc, opieka nad siostrą, nad wszystkimi, skupiała się właśnie tak, jak małżonek musiał to robić. W momencie, kiedy po prostu on już przestał, ożenił się, założył rodzinę, odszedł od tej rodziny, i pracowaliśmy wspólnie tutaj, znajomi, przyjaciele, rodzina nad tym tematem i udało nam się po prostu doprowadzić do stanu, że jest w tej chwili wspaniałym człowiekiem bez nałogu alkoholowego. I pamiętam moment, kiedy on po iluś tam latach, miał chyba 24 lata i mówi: ja odzyskałem ojca, jak ja jestem szczęśliwy, bo ja mogę z ojcem mieć kontakt. I takie właśnie spotkania w radiu wielu osobom współuzależnionym pomogą w kierowaniu się, jak gdyby, gdzie można pójść, jak można zawiązać, żeby się nie wstydzić tego. Jest to choroba i to jest wielki sukces, wielka łaska chyba osób, które pomagają, i osobie, która no, trzeźwieje. Na pewno dopiero wtedy rozumie, co to jest alkohol. Tyle, bo po prostu udało mi się zadzwonić, jestem lekko podenerwowana i naprawdę więcej takich audycji pomoże to rozwiązać w dużej części alkohol.
Udało. Dziękujemy bardzo, dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Chciałaby pani coś powiedzieć do tego, pani Agnieszko? Proszę bardzo.
Chciałam powiedzieć o takich dwóch rzeczach. Jedno to jest to, że poprzez to moje życie nauczyłam się, że żeby coś dostać, w sensie takich uczuć, ciepła, muszę na to zasłużyć jakoś. I to się teraz przekłada bardzo na moje relacje takie międzyludzkie z przyjaciółmi, ale też z jakimiś tam potencjalnymi partnerami. I to jest bardzo trudne, żeby nauczyć się, że oni mnie po prostu lubią czy kochają taką jestem, jaką jestem, i nie muszę sobie na tą ich miłość i uwagę zarabiać. I to jest bardzo trudne też, żeby to jakoś wyplenić ze swojego życia. Taką fajną rzeczą jest, że poprzez moją drogę po prostu to zobaczyłam i teraz może nie umiem tego wyplenić, tak żeby tego nie było w moim życiu, ale nabieram dystansu i widzę, że tak jest, więc mam szansę coś z tym zrobić. To jest taka rzecz.
Dziękuję bardzo. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Gosia z Małopolski.
Witamy.
Ja też z takim problemem, bo ja mam synów dorastających, mąż jest akurat teraz w zakładzie karnym. I nie wiem, jak pomóc dzieciom. Jest na przykład starszy syn, ma 17 lat. No i nie wiem, wydaje mi się tak, jakby to on, ja akurat nie ukrywałam tego problemu. No była policja, byli kuratorzy, nie dało się. Oczywiście jego rodzina przeciwko mnie, bo pił przeze mnie cały czas. I nie umiem teraz pomóc po prostu dzieciom. Starszy syn tak jakby był zły na mnie, to co się działo. I mówi, że nie ma problemu, nie chce o tym słuchać, a wiem, że sobie nie radzi. Jak mu pomóc?
Dziękuję pani. Pani Agnieszko?
Wywołała pani moją odpowiedź na... Znaczy... Wcześniej chciałam o tym też powiedzieć, że nie przyjechałam tutaj, żeby sobie poopowiadać o sobie, tylko żeby dać państwu jakąś nadzieję, że można z tego jakoś wychodzić. I właśnie jedną rzeczą jest to, co pani mówi o swoich synach, że jest, są różne możliwości, żeby zacząć coś ze sobą robić. Oczywiście kwestia jest taka, że oni też muszą chcieć, ale pani może jakoś tam im podsunąć, ale zmuszać nie polecam. Ale ja przynajmniej znam takie trzy drogi. Jedną jest terapia i zgłoszenie się do psychologa. Drugą jest pójście na meeting DDA dla pani, też dla Al-Anonu, i bardzo serdecznie pani polecam. Z takiego też swojego doświadczenia, nie chcę radzić, ale z takich moich doświadczeń właśnie, żeby pani też coś dla siebie zrobiła. A trzecią rzeczą jest zakroczym. Ja właśnie zaczęłam przed zakroczem i nadal są organizowane spotkania dla dzieci i młodzieży. To pani mówi o swoim synu, że ma 17 lat, więc się łapie. I wystarczy wpisać sobie Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w internet i wszystkie dane będą. Są też spotkania dla dorosłych dzieci alkoholików i dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w zakroczymiu. I na te też bardzo, bardzo gorąco zapraszam i naprawdę warto coś dla siebie zrobić, nie tylko dla swoich bliskich.
Ja myślę, że pani Agnieszko, gdyby pani najpierw jako mama też poszła na jakąś grupę,
dokładnie, tak
to byłoby to takie świadectwo, prawda? I
tak.
Samo to, że dzieci mówią, chłopcy mówią, że nie ma problemu, to już świadczy o tym, że jest problem.
Ale też kwestia tak. taka, żeby pani z tym sama nie zostawała.
Tak, oczywiście. Bo... Dziękujemy bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
I niech będzie pochylony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Magda z Warszawy. Chciałam przytoczyć taki optymistyczny przypadek z obserwacji w sąsiedztwie, że dwie sąsiadki zajęły się dziećmi z domu, gdzie mama piła, no gdzie właściwie nie było domu. Jeszcze i dały im zarówno schronienie, jak i nauczycielka dawała korepetycje. I na pewno nie to wszystko nie odbywało się tak z jakichś trudności w kontaktach, ale to okazywane serce, no zwłaszcza, że one uczyły, jak jeszcze inne osoby, prawda, tam się włączyły do jakiejś pomocy, one bardzo pilnowały, żeby te dzieci doceniały i umiały wyrazić podziękowanie. No w każdym razie w tej chwili te dzieci i pracują, i uczą się, i okazują właśnie ogromną wdzięczność, że tak na grób tej jednej z tych pani to przychodzą dzieci, gdy rodzony syn nie ma na to czasu. I w naszej rodzinie były dwa przypadki adopcji. Jeden, znaczy bardzo udany, natomiast pomimo okazania ogromnej miłości, to i wszelkich zaspokajania, jak się wydaje, takiego rozsądnego, wszelkich potrzeb, to jednak są z tą dziewczynką są bardzo duże kłopoty i z nauką, z jakimiś właśnie sprawami, sferą uczuciową. I zachodzi właśnie obawa, czy czasem nie jest to przyczyną, że właśnie ta mama biologiczna zażywała alkoholu. I właśnie nie wiadomo, czy jest jakaś rada dla tych, ta dziewczyna już ma około 20 lat, czy jest szansa, żeby pomóc, czy żeby jakoś, bo czasem do niej się udaje trafić, czasem podobno nie, no jednym słowem są duże kłopoty, czy może jakaś rada dla tych rodziców adopcyjnych by się znalazła. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani Agnieszko.
Rada, to nie wiem, czy ja jestem w stanie, jestem osobą odpowiednią do radzenia, ale myślę sobie, że na to, jak my się zachowujemy, wpływa bardzo dużo różnych rzeczy i to niekoniecznie jest związane z naszym z genami, ale tak jak też badania mówią, to wiadomo, że jeszcze nie ma potwierdzeń, ale możemy to jakoś tam genetycznie przenosić, ale ja nie mam pojęcia, jak
radzić. Przed tygodniem rozmawialiśmy o tym, że alkoholizm, tak właśnie, alkoholizm mamy wpływa na dziecko i myślę tak, że gdyby pani zechciała znaleźć może pani jako nie wiem, sąsiadka, czy ktoś tam bliski, w internecie znaleźć FAS, tak zwany alkoholowy zespół płodowy. I na pewno pani uzyska tam informacje, gdzie można znaleźć jakiś kontakt do dużej grupy osób. W tej chwili to jest już i organizacja w Polsce. Przed tygodniem o tym dokładnie mówiliśmy. A jeżeli nie, to bardzo proszę może zatelefonować, może za tydzień po audycji ja podam kontakt do osób, które się tym zajmują w Polsce. Zajmują się terapią również dzieci, które są dziećmi matek nadużywających alkohol. Dziękuję pani bardzo. Odbieram następny telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
Regina
zawsze.
Z Torunia.
Witamy
Jestem
pani.
Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. Witam serdecznie panią Agnieszkę.
Witam.
Ja mam 53 lata w tej chwili. Przeszłam terapię już dosyć długą. Ponad dwuletnią. Przerwałam ją w pewnym momencie. Okazuje się, że sobie dalej nie radzę, ponieważ żyję też w związku z dorosłym dzieckiem alkoholika. Mój mąż również pochodził z takiej rodziny. No niestety mąż jest również AA. Wypiera to z siebie. Jest to bardzo trudna sytuacja. Mimo terapii i tak jak słyszałam tutaj od pani Agnieszki, to jest ogrom wiadomości, które pani przekazała bardzo jakby w takim skrócie. Ja słyszałam to na terapii cały czas. Byłam w Centrum Terapii Nerwic dwa razy, raz na 3-miesięcznej, potem indywidualna terapia i tak dalej. Cały czas praca nad sobą. Ja przeszłam naprawdę w swoim życiu koszmar. Wyrządziłam sobie straszną krzywdę. Od 9 roku życia miałam bulimię. no, z którą niestety zmagam się do tej pory. Ona jest... Znaczy ja w ogóle nie wiedziałam, ponieważ no, jest teraz jakby zupełnie inna sytuacja niż była w moim dzieciństwie czy w mojej młodości. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ja choruję na bulimię. Ja myślałam, że po prostu tak trzeba. Jakoś trzeba rozwiązać problem, czyli najeść się i po prostu no, jest to jakby rozwiązanie problemu w postaci...
Na dany rodzenia. Moment, tak.
Na dany moment. Nie umiałam tego inaczej robić. Nigdy nie popadłam w żadne uzależnienie. Nie próbowałam nigdy brać żadnych leków psychotropowych, mimo strasznych problemów zdrowotnych, no, polegających na dolegliwościach somatycznych. Nerwica serca bardzo silna, jakieś tam żołądkowe, kręgosłup, no wiadomo, no wszystko, wszystko, wszystko. Problem jest w tym, że właśnie, że właśnie, nie, że mimo tego, że my sami chcemy coś, no ja chciałam sobie coś zrobić, chciałam, po prostu już w pewnym momencie nie wytrzymałam, bo straciłam pracę. Zostałam właściwie bez środków do życia. Wtedy, kiedy zostałam bez pracy, mąż wyjechał, zostawił mnie samą. No i wtedy właśnie terapia i tak dalej, no to było takie antidotum na to wszystko. Ale chciałam też powiedzieć, że to nie jest proste. To nie jest proste. To, że ja sobie robię bardzo dużo, to jest... No, pomaga mi przetrwać, ale właśnie to, co pani Agnieszka mówi i to, co pewno słuchacze, no jeżeli słuchają tam ludzie, którzy mają ten problem, to jest, w żaden sposób nie możemy pomóc drugiemu człowiekowi. On musi jednak podjąć tą decyzję sam. Ten, który ma problem z sobą, w tej rodzinie też, bo taka rodzina, gdzie jest chociaż jedna osoba zaburzona, to ona jest cała zaburzona. I właśnie te wszystkie jakby przejęcia roli, którą mają spełniać dorośli, a spełnia to dziecko, to ja też wszystko przechodziłam. Wszystko. Wszystkie jakiekolwiek tutaj zostały wymienione. Te funkcje maskotki, żony i w ogóle wszystko. Ale teraz jest też problem właśnie, bo pani Agnieszka jest młodą osobą i jakby życie przed nią i to jest piękne, po prostu piękne, że ona tak wcześnie spotkała się z tym. Natomiast ja zabrnęłam właśnie w jakiś tam kosmos, wybierając sobie małżonka też z takiej rodziny, to podświadomie, ponieważ no jak mogłam innego wybrać, skoro znałam to z domu. I w domu no niestety mimo jakiejś tam mojej już wiedzy teraz, to sytuacja jakby się powtarza, bo na przykład no mam problem ogromny z córką, która też ma bulimię, też ma problemy z sobą. I też trzy razy podejmowała terapię, no jednak niestety uciekała z terapii. Nie wytrzymuje napięcia. I jedno, co mogę powiedzieć na koniec, już nie chcę rozwlekać, bo to jest naprawdę takie dla mnie no bardzo tak, trudne, bo... ale może takie podsumowanie, tylko że dla mnie takim jakby tematem wspólnym musi być terapia i duchowość, bo terapia, ona pomaga tylko rozładować emocje. Natomiast, znaczy w momentach, kiedy no, jesteśmy...
Rozładować może tu, terapia pomaga poznać nas,
też,
poznać
ale,
siebie, tak, nie tylko rozładować.
Ale też reagować w chwilach,
tak,
kiedy
oczywiście,
jest straszny
że tak,
problem, no. Umieć po prostu znieść to. Umieć w jakiś sposób tam nie reagować tą agresją, tylko...
Tak, rozumiem. A duchowość?
A duchowość pomaga właśnie przetrwać. Duchowość pomaga przetrwać i przebaczyć sobie. I bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i pozdrawiam serdecznie z Bogiem.
Z Bogiem życzymy pani no czego? Spokoju, takiego skupienia, spokoju i tego, żeby właśnie dalej jakoś, szczególnie tu z dzieckiem swoim, z córką, żeby właśnie jakoś trwać. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Jola z Torunia.
Witamy Pani.
Chciałam podziękować bardzo za audycję. Też jestem dorosłym dzieckiem alkoholików. Dużo myśli mi się nasuwa. Chciałam też krótko powiedzieć, powiem, że czas audycji
tak, za chwilę będziemy kończyć, tak?
Chciałam powiedzieć tyle, że jest wiele cech, które charakteryzują dorosłe dzieci alkoholików. U mnie na przykład to jest taki lęk, który bardzo przeszywa mnie. Czasem przychodzi wieczorem, czasem w ciągu dnia. Pojawia się wtedy też płacz. To jest po prostu cecha, z którą muszę sobie radzić jakoś. Ale w wyjściu z tego współuzależnienia szukałam pomocy we wspólnotach, wśród przyjaciół, też u psychologa, ale tak naprawdę największym wsparciem i pomocą dla mnie jest mój mąż, którego poznałam właśnie dokładnie 3 lata temu się poznaliśmy i po prostu jest dla mnie wielkim wsparciem. Także na początku też było po prostu powierzenie się Panu Bogu, oddanie swojego życia Panu Bogu i prośba do Niego, aby pomógł mi poradzić sobie ze współzależnieniem, z tym, że jestem dorosłym dzieckiem alkoholików, z tymi wszystkimi moimi problemami, cechami, z którymi próbowałam sobie jakoś radzić i tak naprawdę właśnie Pan Bóg mi odpowiedział tą pomocą, zesłał mi po prostu mojego męża i razem stawiamy temu czoła. Jest mi coraz lżej, wiem, że to współuzależnienie po prostu dotyka mnie cały czas czuję jakieś taką rękę, jakąś złą rękę nade mną, która czasami mnie ciągnie właśnie w dół, ciągnie, przypomina mi to, co było, to w jaki sposób ja żyłam, dzieciństwo, ale właśnie jak jesteśmy razem, to wszystko mi pomaga, rozmowy, pomaga mi przezwyciężyć lęk, przezwyciężyć tą samotność, ten ból, te wszystkie cechy właśnie, o których mówiły moje przedmówczynie, również pani Ania, która jest w studio, bardzo dziękuję za to świadectwo i też chcę zauważyć, że jest to bardzo rozległy problem. Jest wiele ludzi, którzy borykają się z tym problemem. Również w moim środowisku znam wiele osób, które również są dorosłymi dziećmi alkoholików. Także dziękuję za tą audycję i naprawdę modlitwa, powierzenie się Panu Bogu pomoże odnaleźć drogę wyjścia z tego.
Pani Jolu, chciałabym zapytać, jeżeli można.
Tak?
Czy pani teraz, patrząc troszeczkę jedna z jakiegoś dystansu i mając świadomość swojej sytuacji, czy pani do swojej rodziny macierzystej z tą wiedzą jakoś wchodzi, czy też pani odizolowała się od rodziny? Jakie są relacje?
My cały czas z mężem próbujemy jakoś pomóc rodzicom, ale tak jak powiedziała właśnie
Agnieszka,
tak. Przepraszam, Agnieszka, że sami nie weźmiemy na plecy swoich rodziców i nie zaniesiemy ich na meeting czy na jakieś leczenie, oni po prostu sami chcą, także my modlimy się za rodziców codziennie specjalną modlitwą, egzorcyzmem. Też moja siostra odmawia tą modlitwę codziennie i po prostu my w ten sposób staramy się pomóc rodzicom na tyle, na ile możemy. Czyli modlitwa, czyli jakieś właśnie podsuwanie różnych źródeł, czy też jakichś numerów telefonów, czy też dostępu do różnych audycji poświęconych temu tematowi. W ten sposób staramy się pomóc. Natomiast w swoim jakimś też uświadamiamy też w pewnym sensie rodziców o tym, że my też jesteśmy współuzależnione. Ja i moja siostra też jesteśmy współuzależnione i też musimy jakoś walczyć z tym, że to nie pozostało, picie rodziców nie pozostało bez echa w naszym życiu dorosłym. Także też uświadamiamy, że jest coś takiego, że nam też jest ciężko i przede wszystkim modlitwa. Modlitwa i właśnie takiego typu pomoc.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie.
Ja również
życzymy
dziękuję.
Wszystkiego najlepszego w małżeństwie i w ogóle w życiu. Szczęść
dziękuję
Boże
bardzo.
Na wszystko.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, będziemy chyba już... Ojcze? Ojciec odebrał jakiś telefon?
Nie, nie odebrałem, no ale... Więc... ale słuchacze dzwonią.
Tak, wiele... to może jeszcze jeden krótki.
Jeszcze jeden telefon.
Tak.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech...
Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus?
Na wieki wieków, amen.
Ja też do audycji...
Bardzo prosimy, ale mamy 3 minutki na rozmowę, najwyżej.
3 minutki. Ja słucham audycji z wielkim zainteresowaniem i chciałam powiedzieć wszystkim tutaj skrzywdzonym przez alkoholizm, żeby nie kontemplowały w sobie syndromu ofiary. Bo nie ma człowieka w ogóle chyba na ziemi, który nie byłby w życiu skrzywdzony i właściwie chyba jest największym niebezpieczeństwem właśnie mówienie, że jestem skrzywdzona. Jeżeli krzywdzili rodzice, widocznie oni też zostali skrzywdzeni. I jeżeli każdy z nas będzie modlił się o pomoc i rozwiązanie, znajdzie drogę, że pójdzie do przodu, nie będzie wracał do tego, że jest taki biedny i właściwie nie ma już nic do zrobienia. Pan Bóg odpowiada na pytanie i to cierpienie, które każdy przeżywa, jest to koszt uzyskania przychodu. I nie ma sytuacji, żeby Pan Bóg nie miał zanadrzu za to wszystkie cierpienia coś niezwykłego. I nie ma tak, żeby życie zawsze było smutne i proszę się modlić głęboko i szukać rozwiązania, jaki był cel tego cierpienia, co one wniosło. I zawsze dzieci, pomimo tego, że rodzice mają doświadczenie życiowe, to my mamy jako dzieci poprawiać to życie, to, czego rodzice nie dopełnili. I wszystkim życzę, żeby Pan Bóg błogosławił w każdej dziedzinie i będzie dobrze, będzie szczęśliwie.
Dziękujemy bardzo. Ja myślę, że potrzebny był taki telefon na koniec, żebyśmy wyjaśnili pewne rzeczy nawet. Czy my tutaj stawiamy się, ubolewamy tylko. No, świadectwo Pani Agnieszki jest chyba najlepszym przykładem na to, że Pani Agnieszka cały czas pracuje. Zresztą te wszystkie telefony świadczyły o tym, prawda? Że musimy rozpoznać, że mieliśmy takie, a nie inne dzieciństwo, ale teraz z tymi ranami musimy sobie jakoś radzić.
Pani ważną Agnieszka? Kwestią jest, jakby nie zaprzeczam temu, co Pani powiedziała i się zgadzam z tym, tylko że jedną rzeczą jest to, żeby to zobaczyć i coś z tym zrobić. To, że zostaliśmy poranieni, że coś się złego w naszym życiu wydarzyło i to jakoś tam w sobie
przepracować.
Tak, przepracować z ludźmi i tak dalej. I jakby dalej iść, jakby nie zatrzymywać się na tym. Taką fajną rzecz kiedyś mi przyjaciel powiedział, który jest alkoholikiem zresztą, powiedział, że jak on zaczął zdrowieć i trzeźwieć, to on sobie nawet nie wyobrażał, że można tak pięknie żyć, tak? Ja mówię, chory gościu jakiś, alkoholik i jeszcze takie rzeczy mówi. Ja dziś z perspektywy tych kilku lat, kiedy coś ze sobą robię, zgadzam się w 150% z nim. Ja nie sądziłam, że można tak pięknie żyć.
Oczywiście, i to jest to właśnie, co pani powiedziała, pani nasza słuchaczka, że to, co nas, te doświadczenia nasze, które mieliśmy, które mamy, nawet bolesne, one mogą nas bardzo ubogacić przecież, prawda? To jest takie oczywiste, a w roli ofiary to chyba jak najbardziej.
Jest
absolutnie, oczywiście, tutaj nie chcemy się stawiać. I oczywiście, że pani ma rację, że każdy ma jakieś trudne doświadczenia, trudne życie, nie ma ludzi bez problemów, to tak. Takie banalne, co mówi na koniec. Ale chcemy z tym, co mamy w sobie, co dostaliśmy też od życia, od innych osób, chcemy po prostu iść dalej, zwyczajnie. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu wszystkim, którzy telefonowali do radia i dzielili się swoim osobistym doświadczeniem, tak bardzo często trudnym, intymnym, ale przede wszystkim dziękuję Pani Agnieszce.
Dziękuję za zaproszenie.
Za przybycie z daleka jednak i za takie piękne tutaj świadectwo. Dziękuję Panu Jarosławowi. Dziękuję. Czemu Pan nie powiedział ani słowa?
Tremasz. Bardzo ciekawy temat.
Ale dziękuję także Ani, bardzo serdecznie dziękuję.
Ja dziękuję bardzo.
Proszę za jakieś półtora miesiąca może o następną audycję.
Proszę bardzo.
Może jeszcze raz w tym samym temacie.
Zobaczymy. Dziękuję bardzo ojcu, który dzisiaj był z nami, ojcu Piotrowi Detlafowi. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara. Myślę, że za tydzień może to już będzie przed świętami. Może będziemy mówić o takich może bardziej przyjemnych sprawach. O naszych relacjach z innymi, o możliwościach pomocy sobie. Zapraszam do spotkania za tydzień. Przypominam o 10:10. Szczęść Boże.
Ja jeszcze chciałam pozdrowić ojca Rafała i ojca Mariusza.
Audycja dla chorych, którą prowadziła pani Barbara. Dziękujemy za tę posługę. Życzymy błogosławionej dobrej niedzieli i za tydzień o 10:10 spotkamy się ponownie.
Dziękujemy bardzo.